Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska przy mikrofonie. Proszę Państwa, dzisiaj o spodziewanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący frankowiczów. Wszyscy czekali na ten dzień, 12 dzień października. Niestety ten wyrok w sprawie bezsumowego korzystania z kapitału nie zapadł, ale myślę, że jest sporo wątpliwości i sporo tematów, które warto przy tej okazji poruszyć. A moim gościem jest adwokat Michał Chmielowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, co to miał być za wyrok, co to miała być za decyzja, czego frankowicze się spodziewali?
Panie redaktor, decyzja, która miała zapaść przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 12 października 2022 roku, dotyczy bardzo istotnej kwestii, mianowicie dotyczy rozstrzygnięcia tego, w jaki sposób już po stwierdzeniu nieważności umowy zawartej z udziałem konsumenta oraz banku, strony takiej umowy mają się wzajemnie rozliczyć. Przede wszystkim miała być przesądzona kwestia, czy bankowi oraz konsumentowi, każdej ze stron tej umowy, oprócz zwrotu świadczeń, które sobie wzajemnie przekazały w toku wykonywania tej nieważnej umowy, przysługują jeszcze jakieś dodatkowe roszczenia, zwłaszcza roszczenie w postaci wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału. Ta kwestia jest nierozstrzygnięta tak naprawdę w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory tą kwestią się nie zajmował, jednak bez wątpienia należy wskazać, iż kierunkowo wszelkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wskazują na to, iż obejmuje on własną ochroną strony konsumencką, stąd też oczekiwania frankowiczów oraz pełnomocników reprezentujących były, wydaje się, jednoznaczne. Oczekiwania są takie, iż Trybunał wskaże, że przepisy prawa europejskiego sprzeciwiają się takiej interpretacji prawa krajowego, że należałoby bankom przyznać jakieś dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
Zatem tak, 12 października ten wyrok nie zapadł. Czy mamy jakiś kolejny termin? Czy tutaj frankowicze mogą mieć nadzieję, że w końcu rozstrzygnięcie tej sprawy będzie?
No bez wątpienia będzie trzeba troszkę jeszcze poczekać na to rozstrzygnięcie. Z komunikatu prasowego wynika, iż aktualnie przedmiotową sprawą będzie zajmował się rzecznik generalny, taki sprawozdawca w tej sprawie. On ma przedstawić swoją opinię do lutego przyszłego roku, 2023 roku. A z doświadczenia wiemy, iż następnie do rozprawy głównej, na której ma być podjęte orzeczenie, na ogół upływają 3, 4, może 5 miesięcy. Stąd też perspektywa czasowa na pewno jest to przyszły rok. Sądzę, że okres wakacyjny. Na ten okres może przypadnąć wyznaczenie posiedzenia.
Czyli tutaj frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość, ale przy tej okazji wyjaśnijmy, o co w ogóle chodzi i skąd pomysł, żeby w ogóle podnosić sprawę i dochodzić zysków czy kosztów korzystania z kapitału.
Trudno mi odpowiedzieć wprost na to pytanie, gdyż to jest pomysł banków bez wątpienia. Natomiast obserwując tą akcję pozywania frankowiczów o korzystanie z kapitału z boku, no wydaje się, że to jest pokłosie tego, że banki zaczęły masowo w zasadzie przegrywać wszystkie sprawy frankowe w Polsce. Proporcja korzystnych orzeczeń w sprawach frankowych sięga 97% jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w zależności od tego, jakiego banku to dotyczy. No i prawdopodobnie banki w ten sposób pragną zabezpieczyć swoje ewentualne straty i została wymyślona, można wręcz powiedzieć, konstrukcja, iż nawet w przypadku stwierdzenia nieważności danej czynności prawnej, w tym wypadku umowy kredytu, no strony będą musiały oprócz tego, że zwrócić sobie to, co sobie wzajemnie świadczyły, zapłacić sobie coś jeszcze. W polskim systemie prawnym, panie redaktor, konstrukcja nieważności umowy jest bardzo prosto skonstruowana. Przepisy wskazują wprost, że strony sobie mają wzajemnie zwrócić tylko to, co sobie świadczyły. I ja nie dostrzegam w polskim systemie prawnym przepisów, które pozwalają na zasądzenie czegoś więcej. I takie same wrażenie odniósł Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, który właśnie rozpoznaje przedmiotową sprawę w pierwszej instancji. Wskazał, iż w polskim systemie prawnym nie dostrzega takich przepisów wprost i zapytał Trybunał Unijny, czy w ogóle prawo unijne się nie sprzeciwia przyjęciu takiej konstrukcji. Wydaje się, panie redaktor, że nie sposób w polskim systemie prawnym skonstruować takie roszczenia, bowiem nie znajdują one oparcia w obowiązujących przepisach prawnych. Inaczej by wyglądałaby kwestia w przypadku korzystania z cudzej rzeczy, bo tutaj mamy pod to dokładnie skonstruowane przepisy, które pozwalają przyznać wynagrodzenie za korzystanie z takiej rzeczy, lecz pieniądz w polskim prawie nie jest rzeczą, stąd też tą drogą iść nie można. Niektóre banki konstruują nawet w moim odczuciu wręcz kuriozalne konstrukcje wskazujące na odpowiedzialność konsumenta z czynów niedozwolonych. No przecież te umowy są nieważne nie dlatego, że konsument coś nie tak zrobił, tylko banki tak skonstruowały wzorce umowne, zamieszczając tam klauzule niedozwolone, które następnie zostały przez sąd w toku procesu uznane za nieważną. Są też ewentualna odpowiedzialność na pewno nie po stronie konsumenta, nie na tej podstawie prawnej. Orzecznictwo sądów polskich również stanęło w zasadzie jednoznacznie po stronie frankowiczów, kredytobiorców w takim układzie. Według moich informacji na chwilę obecną nie ma żadnego prawomocnego w Polsce rozstrzygnięcia, które by przesądziło zasadność takiego roszczenia. Natomiast mamy liczne orzeczenia w drugą stronę, wskazujące, iż przyznanie jakiegokolwiek wynagrodzenia z nieważnej umowy kredytu byłoby tak naprawdę nie reaktywacją nieważnej umowy. Bank, mimo że zawarł w umowie nieuczciwe zapisy, mimo że sąd następnie po długim procesie stwierdził nieważność takiej umowy, no dostałby wynagrodzenie, co świadczyłoby, że w jakiś sposób uzyskiwałby wynagrodzenie ze stosowania nieuczciwych, sprzecznych z prawem zapisów.
To skoro tak jest, to dlaczego w ogóle banki wytaczają takie procesy, skoro właściwie można założyć, że z góry są na przegranej pozycji?
Trudno mi, pani rektor, odpowiedzieć. Tak jak widzimy na płaszczyźnie tego postępowania, tutaj jest wiele stron i wiele zainteresowanych podmiotów. No, w dniu 12 października przed Trybunałem wystąpił dla przykładu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, no, wskazując racje wynikające z stabilności systemu bankowego, lecz należy podkreślić, iż zarówno polskie sądy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no, są to sądy prawa i badają zgodność z prawem pewnych działań, pewnych stanów faktycznych, a nie ich skutki, zwłaszcza skutki gospodarcze dla systemu takiego czy nie innego kraju wspólnotowego. To nie jest rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby się zastanawiać, jakie będą skutki niewłaściwych regulacji, czy z braku regulacji na danym rynku prawnym. Stąd też ja nie sądzę, żeby tego typu stanowisko miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia merytorycznego, bazującego w końcu na przepisach prawa unijnego oraz prawa polskiego.
Dużo jest procesów wytoczonych przez banki przeciwko frankowiczom?
Ta liczba stale rośnie, to bez wątpienia ma wywołać pewien efekt mrożący, że pomimo uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie o ważność stoczonej umowy kredytowej, bo z tym raczej w tej chwili już nie ma większych wątpliwości, oczywiście to zależy od konkretnej umowy, konkretnego banku, natomiast co do zasady orzecznictwo sądów polskich jest jednoznaczne. I żeby zahamować, ja mam takie wrażenie, żeby zahamować tą całą lawinę pozwów przeciwko bankom, no jest to rozwiązanie, które ma blokować takie decyzje kredytobiorców o wytoczeniu sprawy sądowej. Jaka jest konkretna liczba? Jest to w dalszym ciągu niewielka liczba względem tych spraw frankowych, które są wytoczone, lecz ona wzrasta i bez wątpienia ten problem powinien być rozstrzygnięty, czy też przez Polski Sąd Najwyższy, czy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż no, po prostu jest to ogromna skala postępowań sądowych, które czekają na to rozstrzygnięcie.
Przy tej okazji wiele osób, które mają kredyty złotówkowe, zastanawia się, czy także to rozstrzygnięcie będzie dotyczyło kredytów złotówkowych.
Bez wątpienia tego typu rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości mówiące o tym, czy w przypadku stwierdzenia nieważności jakiejś czynności prawnej, w tym wypadku umowy kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, będzie mogło mieć zastosowanie do innych stanów faktycznych dotyczących innych umów, czy też innych umów kredytów już niewaloryzowanych. I w przypadku przesądzenia następczego przez jakieś składy orzekające, że dana czynność jest nieważna, no będzie otwarta droga ewentualnie do rozważenia innych roszczeń. Na chwilę obecną, tak jak mówię, w moim odczuciu takich podstaw prawnych nie mam, zwłaszcza w polskim porządku prawnym, gdyż polski ustawodawca wydaje się, że gdyby chciał wprowadzić takie wynagrodzenie, to wprowadziłby pod to konkretny przepis. Niektóre przepisy mamy bardzo szczegółowe, jak chodzi o naliczanie odsetek, o naliczanie kar umownych i innych kwestii. W tym wypadku, w przypadku umowy kredytu oraz w przypadku nieważności takiego stosunku prawnego, nasz polski prawodawca nie przewidział wprost przepisów pod to podlegających.
Czekamy zatem na rozstrzygnięcie TSUE. Co pan radzi frankowiczom w tym czasie, przez te kilka dobrych miesięcy, do wakacji właściwie?
No, bez wątpienia radzę nie wstrzymywać się z decyzją o zrobieniu czegoś ze swoją umową kredytową. Tutaj jest wiele aspektów, które przemawiają za tym, żeby nie wstrzymywać się z decyzją, a przede wszystkim jest to kwestia kolejkowania się coraz większego sądów polskich. No, nasz wymiar sprawiedliwości do końca nie jest przygotowany, przystosowany do przeprowadzenia tak masowej liczby postępowań sądowych. Mamy w Warszawie 28 Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym, który bardzo sprawnie działa, lecz liczba spraw do niego trafiająca jest ogromna w tej chwili. To są dziesiątki, a może już nawet w setki tysięcy spraw idące liczby. Otrzymujemy dane z pewnym opóźnieniem, więc ciężko się odnosić do dnia dzisiejszego. Natomiast w sądach już jest na pewno około 150 tysięcy spraw frankowych. W takiej skali jeszcze jednego rodzaju spraw nie było. Natomiast no, im dłużej osoby mające taki problem oczekują, no, tym wydaje mi się, że postępowanie może być dłuższe, a do tego są też kwestie przedawnienia roszczeń, które mogą wchodzić w grę i należy zwracać uwagę, kiedy się bank wzywało do pewnych kwestii przed procesem. Lepiej jest nie odkładać decyzji o pozwaniu banku.
Ten okres przedawnienia jak długi jest?
Okres przedawnienia jest stosunkowo w tej chwili wydłużony, bowiem po szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego z ubiegłego roku wydaje się, że termin przedawnienia roszczeń będzie biegł dopiero od chwili, kiedy konsument świadomie podjął decyzję o tym, że nie chce, aby dana umowa była kontynuowana w takim kształcie, jakim jest. Nie wyraził zgody na naprawienie tej umowy, czy też jakąś inną jej konwersję, zażądał od sądu stwierdzenia nieważności umowy. I wydaje się, że w tym momencie będzie dopiero zaczynał bieg przedawnienia roszczeń, ale trzeba uważać, bo niektóre osoby już wcześniej w toku jakiejś reklamacji przed bankiem, czy też własnych rozmów podnosiły takie argumenty. Następczo banki próbują wskazać, że ten termin do wytoczenia powództwa nie będzie biegł od tej decyzji, powiedzmy, o pozwaniu banku obecnie.
Czyli oficjalnego,
lecz już wcześniej na przykład w korespondencji były jakieś informacje od konsumenta, że ma zastrzeżenia co do umowy i to może rodzić problemy w przyszłości.
I ten okres jest jaki?
Dla banków, to jest ciekawe, mamy okres 3-letni okres przedawnienia, bo to są roszczenia związane z działalnością gospodarczą. Dla kredytobiorców w odniesieniu do tamtych umów będzie to 10-letni okres przedawnienia z lat zawieranych w tamtych latach, bo w tej chwili ten okres jest skrócony do 6 lat, natomiast umowy kredytowe frankowe były zawierane w okresie, kiedy był jeszcze 10-letni okres przedawnienia.
Bardzo dziękuję. Pan adwokat Michał Chmielowski był gościem Radia Kraków.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję Państwu. Marzena Florkowska.